Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, w rozmowach niedokończonych podejmujemy dziś temat medycyna cyfrowa w dobie pandemii. Nasi goście, profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witamy serdecznie, panie rektorze, panie profesorze, na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. I drugim gościem jest profesor Robert Rejdak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji. To też Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
Szanowni Panowie, mieliśmy już okazję po 18.15 być również na antenie Radia Maryja. Mówiliśmy o medycynie cyfrowej. Wiemy, że branża, tak jakbyśmy tak ją określili, ale w ogóle medycyna, no obejmując różnego rodzaju segmenty biotechnologii czy technologii medycznych, znajdowała się na takiej ścieżce, można powiedzieć, rozwoju, ale nie szybkiego. I pytanie, czy wybuch pandemii z panów perspektywy spowodował przyspieszenie tej cyfrowej transformacji sektora medycznego, ale przede wszystkim też myślimy o tym, by to były udogodnienia, te nowe technologie, nie tylko e-porady, ale te nowe technologie były takim wyjściem naprzeciw potrzebującym. Panie rektorze, panie profesorze.
Myślę, że pandemia jak najbardziej przyspieszyła szeroko konieczność korzystania z wielu technologii i to dotyczy praktycznie wszystkich obszarów działalności uczelni, szczególnie medycznych. No musieliśmy przejść na częściowo zdalne nauczanie naszych studentów. Bardzo rozszerzyć korzystanie no, z wszelkich najnowszych programów komputerowych. Musieliśmy zakupić bardzo dużą ilość sprzętu w niespotykanej skali. Musieliśmy sięgnąć po wykorzystanie możliwości, jeszcze tutaj mówię o sferze edukacji, w ramach modeli symulacyjnych. Mamy na naszej uczelni no, modelowe, jedne z lepszych w Europie centrów symulacji medycznych. Oczywiście to, co najbardziej jest ważne dla nas, a zatem nasza działalność kliniczna musiała objąć też sięgnięcie po wszelkie zdobycze związane z telemedycyną, a zatem teleporady, również telerecepty, także telekonsultacje, transformacje badań obrazowych, diagnostyki, lepsza organizacja pracy również pod kątem na wydzielania tych obszarów w sektorze dedykowanych czy przeznaczonych na leczenie pacjentów zakażonych wirusem COVID w niespotykanej skali. Sięgnięcie po technologiczne nowości z jednej strony spowodowało również no, to, co chcemy wytworzyć teraz, a mianowicie stworzyć centrum cyfryzacji, centrum, które będzie dedykowane z udziałem innych lubelskich uczelni. Stworzyliśmy Ligę Cyfryzacji, która obejmuje współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Lubelską w celu stworzenia zespołu. I taki zespół powołaliśmy, żeby w sposób pełni profesjonalny, z wykorzystaniem, jak ojciec Grzegorz podkreślał, no ludzi z różnych dziedzin, z różnych obszarów informatyki, cyfryzacji, biotechnologii, no i oczywiście medycyny w różnych dyscyplinach stworzył możliwości dla nas stworzenia Uniwersyteckiego Centrum, a dalej Centrum Regionalnego, Lubelskiego Centrum Cyfryzacji, które ma połączyć nasze jednostki kliniczne z wszystkimi jednostkami i jeśli chodzi o opiekę szpitalną, ale również opiekę ambulatoryjną, jednostek naszego regionu, i tutaj jest bardzo ścisła współpraca z Urzędem Marszałkowskim, bardzo cieszymy się z tego, ażeby wreszcie scalić i po pierwsze dobrze ocenić potrzebę, czyli mieć dużo więcej informacji usystematyzowanych i informacji przewidywalnych, które pozwolą nam na znaczne ulepszenie efektywności tego naszego sektora służby zdrowia, sektora zdrowotnego, który został niestety w czasie pandemii w sposób oczywisty zaburzony. Nie wszyscy pacjenci ze względu na między innymi na koncentrację leczenia i sposób izolacji, prawda, i zasady, które epidemiologiczne, które musieliśmy w sposób restrykcyjny stosować z oczywistych przyczyn, powodowały, że nie bylibyśmy w stanie w tym czasie zajmować się wszystkimi pacjentami w odpowiednim czasie. I wielu pacjentów też z powodu obaw unikało kontaktów z jednostkami służby zdrowia, miało utrudniony dla nich dostęp. No i takie konsekwencje podnosimy do dzisiaj. Staramy się to wszystko w sposób jak najszybszy odbudować, ale nie jest to łatwe. Zatem te wszystkie rzeczy, które chcemy teraz zrobić wokół cyfryzacji, wokół aplikacji nowych technologii, wokół telemedycyny, usystematyzować w sposób niezwykle profesjonalny po to, żeby po prostu służyło wszystkim ludziom, naszym pacjentom.
I pilnujecie też tego, żeby nie było dalej, można powiedzieć, pacjentowi do lekarza, do medycyny, bo właśnie ta e-porada, jakieś, prawda, e-usługi medyczne, tylko takie technologie, które pozwolą identyfikować pewne schorzenia, również na przykład na odległość, tak? I leczyć.
No właśnie, temu ma służyć telemedycyna. No, właśnie stosować technologie, które potrafią diagnozować, o tym będzie mówił pan profesor Rejdak, który jest prorektorem do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji naszej uczelni. I w okulistyce takie urządzenie już funkcjonuje, że można oglądać na oka, można mieć dużo informacji odnośnie diagnostyki, ale to chcemy wykorzystać też w różnych innych dyscyplinach. To dotyczy zarówno kardiologii, jak i neurologii, neurochirurgii. Mamy pomysły na to, chcemy w tym kierunku działać, żeby rzeczywiście za pomocą technologii można było znacznie usprawnić diagnostykę wielu bardzo trudnych schorzeń, w tym schorzeń cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca.
Dziękuję. Panie profesorze, pan profesor Robert Rejdak.
Tak, to rzeczywiście jest bardzo szeroki zakres. O tym wspomniał pan rektor. My chcemy wprowadzić telediagnostykę, wczesną telediagnostykę we wszystkich dziedzinach medycyny, również stawiając na taką interdyscyplinarność, ponieważ w przypadku okulistyki my wiemy, że na podstawie zdjęcia dna oka możemy rozpoznawać też objawy cukrzycy, objawy nadciśnienia. Są różnego rodzaju programy, które mogą po analizie zdjęcia wykazać na przykład ryzyko udaru czy zawału serca, i ta technologia do tego zmierza. Również w przypadku medycyny katastrof możemy wiele informacji uzyskać, badając zdjęcie dna oka u osoby nieprzytomnej. Również wiemy, że telemedycyna może bardzo wspomagać na przykład okulistykę dziecięcą, ale i pediatrię, i pewne rzeczy już u małego dziecka można uzyskać, takie informacje kluczowe, badając dno oka. Także oczywiście to okulistyka jest tylko przykładem. My na Lubelszczyźnie przed pandemią, współpracując z ośrodkami zagranicznymi, zyskaliśmy pewne doświadczenie, robiąc badania pilotowe i rzeczywiście trochę jest to, że tak powiem, przyczyna tego, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie to rzeczywiście lider, jeśli chodzi o technologię. Mamy Centrum Symulacji Medycznych, które wspomagało na przykład nas w szkoleniu jeszcze przed pandemią w dziedzinie okulistyki chirurgicznej. Także takie rozwiązania były gotowe. Nadejście pandemii w bardzo szybkim tempie przyspieszyło wprowadzenie właśnie tych metod. My przygotowaliśmy kilka grantów do agencji rządowych, które w tej chwili część z tych właśnie projektów grantowych znalazło finansowanie i to nam da możliwość wprowadzenia tych rozwiązań już do diagnostyki. Mogę tu wspomnieć na przykład grant norweski, który nasz zespół uczelniany, złożony z diabetologów, z okulistów oraz z informatyków przygotował na zamówienie Ministerstwa Zdrowia jako modelowe rozwiązanie w telediabetologii. I niebawem takie rozwiązania, gdzie będziemy jeździć ze sprzętem, bardzo wyspecjalizowanym sprzętem do ośrodków, na przykład do lekarza rodzinnego, oddalonego od Lublina w jakichś mniejszych miejscowościach i tam będzie wczesna diagnostyka zarówno parametrów związanych z cukrzycą, ale również zdjęcie dna oka, jeszcze inne metody badania, takie jak angio-CT i na podstawie tych informacji pacjent dostanie od nas informacje, czy jest zdrowy, czy wymaga wczesnej diagnostyki, czy wręcz wymaga pilnego leczenia. Także również cieszymy się, o tym jeszcze na pewno będziemy mówić szerzej, ale dostaliśmy finansowanie na badania przesiewowe wad wzroku, krótkowzroczności u dzieci w szkołach. Także to są już wdrożenia, które wchodzą, które niebawem zaistnieją, a my mamy nadzieję, że Lublin będzie pionierem w takich rozwiązaniach w skali całego kraju.
A czym to się, tak chciałem zapytać o ten grant norweski, czym to się, jak to się przekłada, czy to będzie dotyczyło jednego województwa, czy Polski całej?
Jest to idea, która przyświeca współpracy Ministerstwa Zdrowia z odpowiednim resortem w Norwegii. Norwegowie tutaj u nas finansują wiele rozwiązań w postaci grantów i w przypadku naszego grantu my przygotowaliśmy koncepcję, która polega na tym, że taki szpital, który jest o najwyższym stopniu referencyjności, wysyła ekipy do małych miejscowości, gdzie znajdują się praktyki lekarza rodzinnego. Taki zespół dysponuje właśnie diagnostyką zarówno w kierunku cukrzycy, jak i powikłań cukrzycowych w oku. Głównie tutaj mam na myśli retinopatię cukrzycową i cukrzycowy obrzęk plamki. I ten grant, który, ta koncepcja, którą przygotowaliśmy na jesieni, z moich informacji wynika, że to będzie wrzesień, październik, będzie postępowanie konkursowe i zespoły, które ten konkurs wygrają, będą mogły tą koncepcję realizować. My mamy nadzieję, że będziemy mieli szansę realizowania właśnie tej koncepcji na Lubelszczyźnie, po czym przedstawimy partnerom zarówno w Ministerstwie Zdrowia, jak i partnerowi norweskiemu te wyniki. Na podstawie tego będzie przygotowane już wdrożenie do koszyka świadczeń i prawdopodobnie będzie to uznane za procedurę medyczną finansowaną przez NFZ w przyszłości i będzie tego typu modelowe postępowanie wdrażane w całym kraju. Po takim mniejszym badaniu na terenie wybranych województw. Taka jest idea tego grantu.
Dziękuję bardzo. Panie rektorze, mówimy o tym, co dzieje się na Lubelszczyźnie. Tak podkreślamy, że to już nie Polska C, ale Polska cyfrowa, te różnego rodzaju inicjatywy i to środowisko, które nad tym pracuje. Powstaje ta Lubelska Unia Cyfrowa. I na jakim jesteście etapie? Tutaj mówiliśmy o tym z pięciu wszystkich jednostek. Myślę, że też warto powiedzieć o tej uczelnianej, że ta uczelnia też ma radę cyfryzacji, że jest wspierana przez inne placówki, chociażby przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To takie wschodnie centrum medycyny cyfrowej. Myślę też ważne, tak jak często to podkreślamy, dla ludzi potrzebujących, prawda? Bo czasami tak też mówimy, że chcemy pomóc, chcemy doszusować do tych bardzo rozwiniętych. Często zwracało się uwagi na wielkie aglomeracje na Mazowszu, Warszawa, prawda? Kraków, Gdańsk czy inne. No tu widzimy, że państwo też no, sięgacie wyżyn po to, żeby nawet być w tej małej wiosce.
No jak najbardziej, tu gdzie mieszkamy, to jest no, wspaniałe miejsce, to jest nasza ojczyzna.
No właśnie trudno, żeby nie dbać o swoje, prawda? Mamy możliwości.
Nie mamy tutaj, ja mówię, do kompleksów, bo staramy się zespolić zespół i stworzyć. Tutaj była mowa o współpracy z Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Sama postać kardynała tysiąclecia, który był biskupem lubelskim, tu u nas obowiązuje w pewnym sensie też do myśli, ale to przede wszystkim znakomity zespół z panem profesorem Markiem Niezgódko, który ma już doświadczenie w zakresie no, ważnych działań w zakresie cyfryzacji. Natomiast naszą ideą, my jesteśmy na początku drogi, ale staramy się być dosyć sprawni i konstruktywni. Zebrania zespołu ludzi z różnych profesji, ponieważ tylko taki wielospecjalistyczny zespół to jest taki model, który już znamy w medycynie. To są takie tak zwane pracownie hybrydowe, pracownie, które między innymi w kardiologii łączą pracę lekarzy, elektrofizjologów, statystyków, a więc wszystkich, którzy mogą utworzyć no, bardzo precyzyjne narzędzia do wykonywania określonych czynności. I my dzięki współpracy z innymi uczelniami, uczelniami o dużej wiedzy informatycznej, cyfryzacyjnej, biotechnologicznej, w tworzeniu właśnie tych urządzeń. Tu liczymy na współpracę z Politechniką Lubelską, która ma dużo bardzo fajnych pomysłów odnośnie aplikacji technologii, między innymi w leczeniu cukrzycy u dzieci. I to będziemy starali się też wykorzystać tę wiedzę, żeby stworzyć zespół. To jest jeden taki nazwijmy to motyw przewodni. I drugi to jest taka sprawność organizacyjna, która pozwoli nam na to, żebyśmy to naszą ideę naprawdę skierowali do ludzi, do osób, które również charakteryzują nasz region. Osób mieszkających w mniejszych miejscowościach, osób, które czasami są w starszym wieku, a zatem nie mają takiej, powiedzmy, wiedzy czy umiejętności choćby stosowania różnych aplikacji komputerowych. Zatem musimy stworzyć modele, które będą użyteczne, które aplikacyjnie będą czytelne i naprawdę pomogą różnym osobom, osobom również takim, które są ofiarami powiedzmy tego okresu pandemii. Tutaj myślimy o dużym obszarze zainteresowania ludźmi, którzy to zakażenie przeszli, bo to troszeczkę ja też jestem jednym z nich, co prawda przebieg mojej infekcji nie był tak ciężki, był umiarkowany, ale niemniej jednak to dotknięcie tego pana wirusa jest odczuwalne, proszę mi uwierzyć. I będziemy się starać tutaj też w obszarze rehabilitacji tak zwanej pokowidowskiej te potencjalne nasze możliwości organizacyjne też w zakresie cyfryzacji wykorzystać. I również nabywanie wiedzy, zarówno tej naukowej, ale też takiej praktycznej wiedzy o tym, jakie zjawiska tutaj w naszym regionie są w zakresie chorób nie tylko cywilizacyjnych, ale także innych istotne i którym musimy się głębiej znacznie przyjrzeć.
Dziękuję. Panie prorektorze, panie profesorze, pan minister Niedzielski, kiedy był u was, mówił o tym, że ruszy taki, panowie też mówili, to już po 18:00, pilotażowy projekt badania wzroku uczniów z użyciem sztucznej inteligencji. Przy tej okazji powiedział minister, że każde dziecko uczestniczące w tym pilotażu będzie miało zrobione zdjęcie cyfrowe oczu. Te zdjęcia będą analizowane z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i będą robiły pewnego rodzaju prediagnostykę, bo będą wskazywały obszary ryzyka w ramach tej analizy. To jest rzeczywiście wykorzystanie najnowszych rozwiązań w technologii związanych z medycyną, a na dodatek możliwość przebadania tak dużej liczby dzieci i poprawienia tego algorytmu. Tu myślimy o tych dzieciach Dobrze Cię Widzieć, taki właśnie ten program przesiewowy, klasy 1-3, to też chyba związane z pandemią ponad półtora roku trwania takiego trochę zawieszenia też dla wielu dzieci i młodzieży tej nauki i sprowadzenie jej na tory takie właśnie cyfrowe w pobliżu komputera.
Tak, to jest rzeczywiście duży problem społeczny, który był już widoczny jeszcze przed pandemią. I sprzed pandemii mamy takie zbadane, w zasadzie udokumentowane dane epidemiologiczne. W tej chwili danych najnowszych...
Przepraszam, że tak wejdę w zdanie. Przed pandemią mówiliśmy, czy wielu mówiło, żeby dzieci nie miały zbyt blisko telefonu komórkowego, smartfona, tabletu. Tak. No a tutaj chcąc, nie chcąc wprowadziliśmy je w ten świat tak bardzo intensywnie.
To są bardzo ważne uwagi ojca, które w tej chwili były wypowiedziane, ponieważ przed pandemią my zwracaliśmy uwagę na te komunikatory, na to, że dzieci piszą na komórkach, wszelkiego rodzaju SMS-y, wiadomości. To jest mała czcionka. Czcionka ta powoduje skurcz akomodacji. Natomiast oczywiście nałożyła się na to ta nauka zdalna, oczywiście nie było wyjścia, musieliśmy tak zrobić i to był dodatkowy wielki stres, który był dominujący. Dzieci często po nauce zdalnej nadal kontynuowały i kontynuują potem już rekreację i zabawę z tymi urządzeniami, komunikują się, pisząc właśnie małą czcionką z bliska. Jeszcze do tego dochodzi światło o takim widmie, które jest zbliżone do światła dziennego i na przykład jeśli używa się takiego sprzętu już w godzinach nocnych, w cudzysłowie oszukuje się mózg i nasz centralny układ nerwowy cały czas uważa, że jest to światło dzienne. Przez to mamy zaburzenia snu, jakiś taki przewlekły zespół zmęczenia, co też utrudnia dodatkowo potem naukę. I to się zamyka takie błędne koło. Dlatego ja tu chciałbym w tym miejscu zaapelować do rodziców. Mamy lato, mamy światło słoneczne, zresztą bardzo dużo tego światła, a to jest najlepsza ochrona przed wadami wzroku. My mamy dowody na to, że 3 godziny dziennie poza domem, poza 4 ścianami, patrząc w dal, ale przede wszystkim przebywając w naturalnym oświetleniu, dziecko niejako jest poddane ochronie, profilaktyce przed rozwojem wad wzroku, a w szczególności krótkowzroczności. Także apel, rodzice powinni egzekwować właśnie takie przebywanie na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim w naturalnym świetle, poza domem, poza 4 ścianami. Także to jest pierwsza podstawowa ochrona. Natomiast oczywiście dokonała się ta pewnego rodzaju akceleracja wad wzroku. My wiemy, że jest ich więcej, widzimy to w gabinetach, w klinikach. Ja oceniam, że może być to około 30% więcej. A przed pandemią w Europie ponad 50% absolwentów było dotkniętych krótkowzrocznością. W tej chwili będzie ich znacznie więcej. Natomiast w Azji na przykład to już jest problem dotyczący około 10-5% populacji. To są zatrważające procesy, dlatego że my wiemy, że taka galopująca krótkowzroczność potem w starszym wieku wywoła zaćmę, wywoła jaskrę, może towarzyszyć odwarstwieniu siatkówki, problemom z plamką żółtą, czyli jest szereg patologii niejako indukowanych. Oczywiście po latach, podkreślam, nie będzie dotyczyło to dzieci czy młodzieży, ale już osób dorosłych, które staną się pacjentami okulistycznymi. Dlatego warto jest z jednej strony zbadać to zjawisko, wyrównywać wady refrakcji, a w przypadkach szczególnych wybranych nawet leczyć, ponieważ już w tej chwili pojawiają się metody leczenia farmakologicznego, takiej szybko postępującej krótkowzroczności. Ale jak już pan rektor wspominał również w programie telewizyjnym, najważniejsza jest profilaktyka i my staramy się tymi badaniami przesiewowymi z jednej strony też obudzić świadomość społeczną i zbadać sytuację obecną epidemiologiczną, a także wychwycić te przypadki, które wymagają leczenia, bo też bezpośrednio w wieku tym dziecięcym, tutaj my będziemy badać klasy 1-3, Możemy również zdiagnozować niedowidzenie, możemy również obserwować na przykład chorobę zezową, czy jakieś inne stany poważne, zagrażające takim trwałym uszczerbkiem na widzeniu. Także jest to podyktowane w tej chwili też takim trendem światowym. W innych krajach takie badania się przeprowadza. Oczywiście my w Polsce chcemy rozwijać medycynę na poziomie światowym.
A jaka, ilu dzieci, czy ile i w takim pierwszym etapie i pytanie, czy to na tym pozostaniecie, czy, bo to rozumiem program pilotażowy, prawda?
Tak, no w założeniach, tak jak były ustalenia władz uczelni lubelskiej z ministerstwem, ten program rozpocznie się badaniem około 1000 dzieci w 20 szkołach wybranych we współpracy z kuratorium. Tutaj pani kurator w tej chwili rozmawia z dyrekcjami szkół. Wybierane są te szkoły i po tym badaniu oczywiście my będziemy analizować wszystkie wyniki, raportować do ministerstwa. Planowana jest kontynuacja na całe województwo etapami. Jeśli oczywiście te wyniki będą analizowane, oceniane, tak jak rozmawialiśmy zarówno z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem, jak i panem ministrem Niedzielskim, ten program ma szansę być również kontynuowany w całym kraju. Oczywiście decyzje zapadną w odpowiednich resortach.
Dziękuję. Przy okazji, gdy pan minister Niedzielski mówił o tych badaniach przesiewowych, też wspominał, zwrócił uwagę na problem zasobów ludzkich w ochronie zdrowia, na to, że biorąc to wszystko pod uwagę, należy wesprzeć je najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, bo zasoby ludzkie, liczba specjalistów jest ograniczona w Polsce, oczywiście wykonują wszyscy potężny wysiłek, żeby zwiększyć nabory na studia. Pytanie, jak to jest też u państwa, ale no, kwestia tego wsparcia technologią cyfrową. Państwo też macie to swoje doświadczenie, chociażby z racji tego, że macie Centrum Edukacji Medycznej, panie rektorze, panie profesorze.
Chodzi bardzo słuszna uwaga ojca Grzegorza, ponieważ bardzo ważne jest uporządkowanie i przyjrzenie się tym trudnościom, które są powszechnie znane, zresztą które nie dotyczą tylko naszego kraju, ale my martwimy się tym, co jest przede wszystkim u nas. Brak postępujących specjalistów, to dotyczy również określonych specjalizacji w obszarze lekarzy. Zaczyna nam brakować chirurgów, zaczyna nam brakować internistów, pediatrów. My musimy też popracować nad takimi modelami, w których te tak zwane specjalizacje deficytowe będą musiały być w jakiś sposób wzmocnione. Ogromnym problemem w medycynie, bo przecież praca zespołów medycznych to jest praca zespołowa, praca lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, niektórych tutaj specjalizacjach i postępuje też niestety problem związany z wiekiem. Populacja naszych pracowników jest coraz starsza i tutaj potrzeba, ksiądz zwrócił uwagę na liczbę absolwentów. Myśmy w tym roku po raz kolejny zwiększyli liczbę przyjmowanych studentów na Wydział Lekarski. Także robią te inne polskie uczelnie. To był bardzo istotny wzrost, ale proszę pamiętać o tym, że my też mamy określone możliwości dydaktyczne również dotyczące kadry kształcącej, która nam też się starzeje i czasami no trudno, to będę tutaj szczery, łatwo podejść do problemu tego, że nasi pracownicy, szczególnie w obszarze pracowników, którzy zajmują się stanowiska dydaktyczno-naukowe, no muszą bardzo ciężko pracować, żeby połączyć te zadania związane zarówno z dydaktyką, pracą naukową i jeszcze pracą kliniczną. To jest bardzo dużo. No, proszę wziąć pod uwagę też ostatnie czas, ten związany z pandemią, gdzie my musielibyśmy być nastawieni też na zadania wynikające z leczenia pandemii, a zatem tworzenie i szpitala tymczasowego i przeorganizowanie naszych jednostek w zakresie leczenia szpitalnego i leczenia ambulatoryjnego. No bardzo duże zadania, też pomaganie tutaj, no muszę zwrócić uwagę na bardzo dobrą współpracę z panem wojewodą, wzorową, jeśli chodzi o nasz kraj. I dzięki temu było nam znacznie łatwiej, no ale musieliśmy te wyzwania wszystkie podjąć. I przecież masę naszych pracowników też było zakażonych, masę do dzisiaj ponosi tego konsekwencje zdrowotne, tak jak inne osoby, inni nasi pacjenci. I to wszystko musimy no jakoś tak zorganizować, żeby podołać tym wyzwaniom. A co będzie w najbliższym czasie, tego nie wiemy. No, też mamy różne niepokojące informacje odnośnie transformacji wirusa, prawda, pojawienie się nowych wariantów, tego, co się dzieje w innych krajach wokoło. Musimy bardzo, bardzo pilnie dbać o to, no, i na litość boską no, cały czas myśleć o szczepieniach i jeszcze raz szczepieniach. To, co pan minister podkreśla i my go wspieramy. Im więcej populacyjnie osób wyszczepimy, tym będziemy bezpieczniejsi. Co do tego nawet nie ma najmniejszych wątpliwości.
Dziękuję. Jeszcze im oddamy głos naszym słuchaczom, pan profesor Rejdak, kwestie właśnie tej telemedycyny, medycyny cyfrowej, telediabetologii czy teleokulistyki. Od jakiegoś czasu już też mamy możliwość tego, kiedy pan jest też i na naszej antenie mówimy o tym, co udaje się zrobić, to chociażby to uwolnienie limitów na zaćmę, te programy lekowe, prawda?
Tak, no warto to podkreślić, ponieważ o tyle okulistyka jest dziedziną ważną, ponieważ walczy o utrzymanie na odpowiednim poziomie wzroku. No, my się czasami spieramy z audiologami, który zmysł jest ważniejszy, ale prawidłowe widzenie nie tylko oczywiście warunkuje życie w zdrowiu, w najlepszym komforcie, ale również wpływa bezpośrednio na system, ponieważ pacjent, który traci wzrok, staje się inwalidą, wymaga opieki, generuje też środki, różnego rodzaju koszty pośrednie dla systemu opieki zdrowotnej. Dlatego od jakiegoś czasu rzeczywiście tutaj my mamy możliwość rozwijania okulistyki polskiej w tym kierunku, żeby operować zaćmę, leczyć schorzenia plamki, mając na celu utrzymanie naszych pacjentów w dobrym zdrowiu, ale przede wszystkim dbając o to użyteczne widzenie. I z tego też względu system Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia idzie w kierunku zwiększania operacji zaćmy. Dzięki temu uwolniono właśnie dzięki temu, że uwolniono limity, czyli w zasadzie każda placówka ma możliwość zrobienia w ramach swoich oczywiście możliwości organizacyjnych możliwie dużej liczby zabiegów, za to fundusz płaci. Również niezwykle jakim sukcesem był program lekowy leczenia zwyrodnienia plamki związanej z biegiem. Od kilku lat ten program jest rozwijany i on uratował grubo ponad 50 tysięcy osób przed ślepotą. Natomiast w tej chwili my się bardzo cieszymy, to jest ukłon w kierunku Ministerstwa Zdrowia, również wysiłków profesora Marka Rękasa. Wspieraliśmy tą ideę całym środowiskiem naszym okulistycznym. Te wszystkie działania doprowadziły, że wchodzi właśnie program lekowy leczenia cukrzycowego obrzęku plamki. On się powiąże nierozerwalnie z tymi technologiami cyfrowymi, które my w Lublinie na naszej uczelni rozwijamy. Oczywiście program wejdzie w całym kraju i wszystkim ośrodkom, które będą się poddawały cyfryzacji, ułatwi wiele rzeczy, ponieważ to jest specjalnie dedykowany budżet na leczenie cukrzycowego obrzęku plamki, który jest pierwszą przyczyną wykluczenia takich pacjentów w wieku produkcyjnym właśnie z rynku pracy w tej chwili w Polsce. My wiemy, że na przykład w Wielkiej Brytanii takie leczenie, wspomagane telemedycyną również, spowodowało, że ta choroba przestała być właśnie taką pierwszą przyczyną. Także to są skuteczne działania, również potwierdzone w innych krajach i okulistyka polska dostała właśnie najnowocześniejszy w tej chwili program lekowy, oczywiście, aby pomagać naszym pacjentom.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Temat medycyna cyfrowa w dobie pandemii. Nasi goście, profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i profesor Robert Rejdak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Telefony do naszego studia, do Radia Maryja, Polska Północna, 56 655 23 55, Polska Południowa, 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niebie nie pochodzący z Chrystusem, ale zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię bardzo z Polski Północnej. Chciałam zapytać, czy te wszystkie metody telemedialne i tak zaawansowane już techniki, czy nie chodzi przypadkiem tu o to, żeby zastosować profilaktykę, bo profilaktyka w medycynie jest najważniejsza. O co mi chodzi? W badaniach takich okulistycznych, okresowych, przez ten rok ludzie mają bardzo często początkowe objawy retinopatii cukrzycowej, bardzo delikatne, żylne. I przy wywiadzie okazuje się, że albo w rodzinie ktoś ma, albo już ma podwyższony poziom cukru. No i moje pytanie brzmi, bo żeby skupić się właśnie, głównie chodzi o tej profilaktyce, czyli wczesne rozpoznanie już zaczynającej się angiopatii, która jeszcze nie daje zaburzeń w plamce i tak dalej, są bardzo subtelne zmiany żylne, jako taki wyznacznik, żeby tego człowieka już w jakiś sposób skierować na sposób odżywiania przede wszystkim, ruch, bo to cukrzyca to brak ruchu. No i złe odżywianie. Ludzie piją bardzo dużo słodkich napojów. Już nie będę mówiła tutaj, nie będę... tak, jakiego typu. W razie piją bardzo słodkie napoje, mało się poruszają i mają stresy. Te trzy momenty powodują, że cukrzyca dosłownie się spustoszenie. No więc właśnie chciałam zapytać, i chodzi mi głównie o profilaktykę. Jeżeli już coś stwierdzimy, żebyśmy mieli siłę i ciężkość, żeby zajął się takim pacjentem konkretny lekarz, no lekarz rodzinny na początku, prawda? Co panowie profesorowie na ten temat profilaktyki, co jest najważniejsze w życiu, jeżeli chodzi o lekarza? Jest zasada, przede wszystkim nie szkodzić, więc i profilaktyka.
Dziękuję pani Basiu. Który z panów?
Ja chętnie zacznę od tego wątku okulistycznego i tej mikroangiopatii. I chcę powiedzieć, że w pełni się podpisuję pod zarówno tym komentarzem i tym tą tezą postawioną przez naszą słuchaczkę. I dokładnie to jest istota tych działań, które my chcemy wprowadzić, to co, o czym pani powiedziała. Bo te badania przesiewowe w oparciu o bardzo zaawansowane technologicznie kamery mają na celu również przede wszystkim wychwycić osoby w jak najwcześniejszych etapach. My oczywiście będziemy też dystrybuować informację medyczną, zalecenia na temat trybu życia, aktywności, co jest ważne. Osobom nawet zdrowym będą te informacje przekazywane. My również, ja bardzo od dawna już śledzę media społecznościowe, katolickie właśnie i wiemy, jak jest to ważny środek przekazu. Nawet w rozmowach z kolegami z Norwegii było to podkreślane, że tego typu informacje powinny być również dystrybuowane w postaci właśnie informacji w mediach społecznościowych po to, żeby docierały do naszych pacjentów albo potencjalnych pacjentów i w ten sposób, jak chcielibyśmy uchronić przed staniem się rzeczywistym pacjentem. Dlatego profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. Jeśli są symptomy wczesne, to zdrowy tryb życia. Natomiast jeśli jest wskazanie do wczesnej terapii, to najlepiej tą terapię wprowadzić jak najwcześniej.
Dziękuję. Pan rektor, też jakieś słowo do...
Bardzo podoba mi się rozsądne, mądre podejście naszej radiosłuchaczki do tego, że im wcześniej, tym lepiej. No, oczywiście ja zgadzam się również z podstawową tezą medycyny primum non nocere, żeby przede wszystkim nie szkodzić się, ale to jest taki bardziej szeroki problem, bo dotyczy również właściwego diagnostyki i leczenia. Natomiast to co kolega wcześniej mówił, ogromnym przesłaniem tych badań jest wychwytywanie również wcześniejszych stadiów pewnych zmian. Między innymi to dotyczy tego, że właśnie to o czym mówiliśmy, że cukrzyca ma charakterystyczny obraz tego, co się dzieje na dnie oka, ale takie informacje pozwalają zbudować pewną koncepcję postępowania, do którego zalicza się to wszystko, co nam jest konieczne, a zatem i właściwa diagnostyka określonych schorzeń, ale też postępowanie związane z takim pełnym sukcesem związanym z i jakością leczenia, jakością odżywiania i zdrowym trybem życia, co no, w zdecydowanie bezpośredni sposób przejawia się na korzyści dotyczące leczenia przede wszystkim chorób cywilizacyjnych.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo? Halo? Bardzo proszę.
Halo?
Radio Maryja z tej strony. Pan się nam przedstawi.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Mówi
Leopold Sochaczewa.
Proszę bardzo.
Ja mam kłopot, właśnie ja z żoną, kłopot zepsucia oczu przez żółtą plamkę, co ustaliły najlepsze kliniki w Warszawie. I te kliniki nie wskazały możliwości, żeby ktokolwiek robił na świecie, bo gotowi jesteśmy pojechać i wszystko zrobić, żeby przywrócić jej minimalne pomoc dać w widzeniu, bo życie emeryta i ślepego to jest straszne. Więc pan profesor udzielił wywiadu chyba rok temu w jakimś miesięczniku, chyba Nasze Zdrowie, i między innymi było pytanie o tym, że żółta plamka, problem żółtej plamki w Polsce zginął. Szukaliśmy wszędzie, jedna klinika w Lublinie powiedziała, tak, żółta plamka to nic, to niech pan przyjeżdża i wszystko będzie załatwione. Takie jakieś z jednej strony powaga i nie ma odpowiedzi, a z drugiej takie lekkie podejście. Dzwoniłem do tej kliniki w tym roku, już inne ustawienie, i mówią, że tak, zależy jaka odmiana jest tej żółtej plamki. No i badania muszą zrobić sami swoje, bo nie wierzą, po prostu nie mówili, ale domyślam się, że nie wierzą w innych świadczących o tym. Co robić, żeby znaleźć czy w kraju, czy za granicą specjalistyczną klinikę, która walczy i może coś zrobić z żółtą plamką. Na ogólnym tym, no jak to się nazywa, ten no, ogólne wiadomości na internecie. Znalazłem kilka dni temu wiadomość, że polski młody student i tak dalej, nazwisko, opracował załatwianie wszystkich problemów z okiem i niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania. No i ja wykupiłem to lekarstwo, czekam w poniedziałek mam dostać. Po prostu ja proszę o wskazanie kierunku, przede wszystkim czy jest możliwość wyleczenia, a drugie jaki kierunek i gdzie szukać drogi, to ja już będę sam szukał, tylko cel poproszę.
Dziękuję panie Leopoldzie, poproszę pana profesora Rejdaka, żeby się odniósł do stawianego przez pana pytania problemu. Panie profesorze, proszę bardzo.
Nasz słuchacz przedstawiając historię swojej choroby niejako dostarczył dodatkowych dowodów na tezę, którą my głosimy, że leczenie schorzeń plamki, bo plamka żółta to jest oczywiście obszar siatkówki, natomiast także może chorować w różnym mechanizmie na wiele schorzeń. Najbardziej rozpowszechnionym schorzeniem jest zwyrodnienie klamki związane z wiekiem, które ma dwie postacie, suchą i wysiękową. W zależności, która to postać, to tutaj leczenie jest różne. W przypadku wysiękowej to jest właśnie, to są iniekcje preparatów anty-VEGF do ciaszki z tego i one są w tej chwili podawane w Polsce również w ramach programu lekowego, o którym ja już powiedziałem. Ten program lekowy jest rzeczywiście sukcesem pod warunkiem, że leczenie jest wprowadzone wcześniej. Czyli przed nieodwracalnymi jeszcze zmianami, które wiążą się z wytworzeniem blizny w plamce. Jeśli taka blizna się pojawi, wówczas niestety leczenia już nie ma. Także postać wisienkową możemy zatrzymać iniekcjami do ciała szklistego. To są specjalne leki o nazwie preparaty anty-VEGF pod warunkiem, że podamy je odpowiednio wcześniej. Jeśli chodzi o postać suchą, to jest to taki zanik fotoreceptorów i nabłonka barwnikowego, to są takie struktury siatkówki tak nazwane i on, ten zanik przebiega wolniej, ale niestety my możemy, tu pan wspomniał o preparatach różnego typu, możemy podawać witaminy, odpowiednie suplementy diety, również odżywiać się odpowiednio. Tutaj chciałem zaapelować, że jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy z plamką, należy odstawić całkowicie palenie tytoniu, ponieważ palenie tytoniu jest wysoce niebezpieczne, przyspiesza tego typu choroby. Zdrowy tryb życia, również dużo warzyw, takich warzyw kolorowych, zawierające naturalne barwniki, to jest taka dieta wskazana, również dieta śródziemnomorska. To są naturalne możliwości zatrzymania, również kontrola ciśnienia. Cukrzyca też przyspiesza tego typu problemy, nawet inne postacie schorzeń plamki. Stąd jeszcze raz profilaktyka, o którym Rej mówiła nasza słuchaczka i możliwe wczesne leczenie. My w Lublinie w takich stanach zaawansowanych prowadzimy też terapię, oczywiście jeśli są takie wskazania, ze wszczepieniem soczewki szariota. To jest taka soczewka wewnątrzgałkowa, która trochę działa jak lupa. My tu pierwsi w Polsce taką soczewkę wszczepiliśmy kilka lat temu i w pewnej grupie tego typu rozwiązanie pomaga. Ale warto też na właśnie późnych etapach schorzenia udać się po odpowiednie pomoce optyczne, które w tej chwili też bardzo dzięki technologiom tam zastosowanym się rozwijają i warto do takich specjalistycznych centrów po takie pomoce się udać. Tam musi odpowiednio wykwalifikowany personel dobrać takie lupy, okulary, one działają na bardzo różnym zasadach w zależności od typu uszkodzenia, wady i to też jest rozwiązanie, które może istotnie pomóc poprawić komfort życia. Także to jest odpowiedź. Oczywiście ja reprezentuję klinikę w Lublinie, nie chciałbym odpowiadać, bo nie wiem, do której kliniki pan dzwonił, jest kilka ośrodków w Lublinie. Oczywiście ja też jestem do dyspozycji, jeśli pan uzna, że chciałby pan się do nas udać, proszę się z kliniką na Chmielnej skontaktować i my oczywiście spróbujemy dobrać odpowiednią metodę leczenia, ale jeśli jest to stan zaawansowany, no to raczej pomoce optyczne, o których wspomniałem, byłyby jeszcze rozwiązaniem.
Dziękuję bardzo. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Zofia, Boże.
Zofia z Krakowa. Mniej więcej pan doktor już odpowiedział na moje pytania, ale ja choruję na zaćmę wykrywającą, obu oczu, jaskę otwartego kąta oboczu i druzy siatkówki centralnej obu oczu. Zaćmę zoperowano mi w ostatnich 2 miesiącach prawego i lewego oka. Także ten problem już zniknął. Natomiast jaskrę leczę kroplami Kosopt, no i to ciśnienie obniżyłam do 14, 15, 16. Najbardziej martwią mnie druzy siatkówki centralnej obu oczu. Jest to plamka żółta, mokra. I już robiono mi w szpitalu angiografię z kontrastem dożylnym 6 maja. OCT miałam robione 4 razy, a jutro mam mieć 5 raz robione. Lekarz wspominał również znowu o angiografii. I teraz ja się trochę martwię, bo jak miałam pierwszą angiografię robioną, to te błyski takie mocne spowodowały, że ja o wiele gorzej czułam. Jeżeli zaćmę miałam zoperowaną, czy to pierwsze pytanie nie zaszkodzi na tę zaćmę? Czy te iniekcje na druzy siatkówki centralnej można otrzymać na Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli jestem leczona w szpitalu? No i to chyba wszystkie moje pytania.
Dziękuję. Panie profesorze?
Dziękuję.
Bardzo wyczerpująco i dokładnie opisała pani zarówno schorzenia, jak i postępowanie. Jeśli się pani leczy w Krakowie, jest to znany ośrodek okulistyczny. Są w Krakowie, jest wielu specjalistów, także myślę, że ta linia postępowania jest w pełni uzasadniona i te propozycje, które są składane przez lekarzy. Jeśli doświadczony lekarz zaleci iniekcję anty-VEGF, oczywiście w Polsce, tak jak już wspomniałem, mamy działający bardzo dobrze program lekowy, który jest to rządowy program lekowy, budżet z NFZ-u, także, ale oczywiście do tego jest potrzebna odpowiednia kwalifikacja lekarska, jeszcze weryfikowana przez zespół koordynacyjny, który kwalifikuje pacjenta bezpośrednio, także tu zasady są bardzo jasne. Jeśli chory spełnia takie zasady, dostaje leczenie refundowane przez NFZ. Angiografia w żadnym stopniu nie pogarsza widzenia, także proszę się nie martwić. Natomiast istotną rzeczą jest odpowiedzenie, czy rzeczywiście wraz z druzami jest już powód do tego, żeby podać iniekcję, którą się podaje, jeśli jest już błona neowaskularyzacyjna, pojawia się płyn w obrębie plamki, ale to specjalista na pewno odpowie na te pytania. Natomiast system opieki zdrowotnej ma takie narzędzia w tej chwili, żeby panią zakwalifikować, jeśli są takie wskazania, do programu lekowego.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi cała słuchaczka z Podkarpacia. Ja mam taki problem. Jestem osobą prawie 80-letnią. Za plamką żółtą w lewym oku postać sucha, w prawym mokra i po 9 zastrzykach. Okazuje się, że przerwano mi, że już nie ma sensu, tak usłyszałam. Natomiast mam zaćmę i pytanie moje, bo dzisiaj nawet usłyszałam, że operacja zaćmy w tym wypadku na chwilę polepszy, a później pogorszy sytuację. I jeszcze się wytworzył jakiś płyn koloru może beżowego, czy jakiegoś takiego, który pani doktor stwierdziła, żebym poszła na operację tej zaćmy. Moje pytanie, czy faktycznie jest sens, żebym ja operowała zaćmę?
Dziękuję.
Kiedyś takie zasady, które w tej chwili, od których my odchodzimy, mówiły, żeby nie operować zaćmy, jeśli są właśnie aktywne problemy z plamką. Oczywiście, jeśli tam jest płyn, lekarz to obserwuje, były zastrzyki, prawdopodobnie doszło już do zbliznowacenia, być może w tych badaniach OCT jest wciąż płyn widoczny. Natomiast jeśli jest to już bardzo długotrwały proces, a zaćma postępuje i zaćma dodatkowo pogarsza widzenie, wówczas opierając się na opinii lekarza, taką zaćmę można zoperować po to, żeby poprawić widzenie obwodowe. Plamka to odpowiada za widzenie centralne i jeśli tam jest schorzenie, czy już jest blizna, wówczas będziemy mieli mroczek centralny, ale oczywiście pacjent potem adaptuje się trochę do takiego widzenia i posługuje się widzeniem obwodowym, które również no, jest pomocne, prawda, w poruszaniu się. Wprawdzie trudno jest rozpoznać czyjąś twarz, ale widzimy chodnik, widzimy naokoło, co się dzieje i dlatego oczywiście tu decydującą opinię i rolę ma lekarz kwalifikujący, ale należy również rozważyć operację zaćmy po to, żeby ten komfort życia sobie poprawić. Również w przypadku, bo akurat tutaj nie było powiedziane, w którym oku jest ta zaćma, natomiast jeśli chodzi o postać suchą, no to też obserwuje się postęp, tempo tego postępu, ale jeśli występuje ewidentna zaćma, to również takie operacje się wykonuje.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Józef z Polski Północno-Wschodniej. Chciałbym się podzielić tym, co mnie spotkało. To zupełny przypadek. Przez 25 lat używałem okularów do czytania. Miałem już plus 3,5. W pewnym momencie zacząłem pić wodę zjonizowaną o pH 9,2. Piłem ją przez kilka lat z różnych względów, nie będę mówił, bo to może być jako reklama. Ale później wyczytałem w jednej z książek profesora Tombaka, który podpatrywał ludy Tybetu i mówił, że mają po 100 lat i więcej i mają dobry wzrok, masując każdy palec u ręki jedną minutę. Ja to zastosowałem, tą drugą metodę, po prostu tak profilaktycznie i po 4 miesiącach raptem wzrok mi się na tyle poprawił, że już prawie 4 lata nie noszę okularów. Wróciło do tego stanu, co było w młodości. Lekarze mówią, że to jakiś cud. Jeden lekarz znalazł się, okulista, który mi to wyjaśnił. No, zdolność regeneracji organizmu. Ja w wieku 67 lat, jak już przeszedłem na emeryturę, miałem właśnie ten przypadek. I prawie 4 lata nie używam okularów, tylko wzrok jest na tym samym poziomie, co kiedyś w młodości.
Dziękuję. Panie profesorze?
No, tylko rzeczywiście należy się cieszyć, że tak jest, pogratulować panu. To wiadomo, medycyna ludowa ma swoje uzasadnienie, należy jednak ostrożnie podchodzić, chociaż no, w pana przypadku jest rzeczywiście, korzyść jest ewidentna.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam takie pytanie.
Pani imię?
Genia.
Pani Genovefo, w lepsze miejsce podejść, bo tak trochę przycina.
Dobrze.
Pani, może będzie lepiej?
Może będzie.
O, jest lepiej. Proszę bardzo.
Tak. Ja dostałam w marcu udar i po tym udarze momentalnie zaraz w oczach zrobiło mi się, w lewym oku zrobiła mi się taka czarna plama, taka rozmazana, a w prawym zegar. I ten zegar, no, nie schodzi mi bez przerwy, normalnie jak zegar. Wskazówki widać na nim, żółte wewnątrz tło, obwódka czarna, no i to mi tak zostało. Czy ja się mam udać do okulisty, czy to ustąpi?
Dziękuję.
To są, no, udar to jest ciężka choroba. Uszkodzenie centralnego układu nerwowego, drogi wzrokowej, czyli całego szlaku nerwowego od siatkówki do kory wzrokowej. I to, te objawy, które pani podała, jak najbardziej mogą się zdarzyć po udarze. Oczywiście bezwzględnie do okulisty należy się udać, żeby wyjaśnić również zmiany w samej gałce ocznej. Również leczenie czasami powoduje, bo stosuje się różnego rodzaju leki, które mogą przyspieszyć pewne patologie właśnie na przykład w plamce żółtej. Także bezwzględnie natychmiast należy się udać do okulisty.
Dziękuję pani.
Dziękuję bardzo. No, serdecznie z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Radio Maryja, bardzo Bogiem. Proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Jarosław Wejherowa mówi. Pozdrawiam ojca, wspaniałego ojca Grzegorza i szanownych gości.
Dziękujemy.
No widzę, że temat zdominowany tematem, to znaczy okulistyka, prawda? Wszak nie jest to wiodący temat dzisiejszy.
Tak, medycyna audycji. Cyfrowa, szeroko pojęta medycyna.
Właśnie,
tak.
No właśnie. Więc ja może tak, zanim trzy takie pytania chciałbym zadać, w kontekście właśnie tych wszystkich naszych narzekań i tak dalej. To nie medycyna ludowa, tylko medycyna naturalna, leki z Bożej apteki. Jest taka książka pani, już może nie będę reklamował, Do zdrowia przez zdrową żywność. Rzeczywiście można sobie zdrowie przywrócić zdrową żywnością, ale nie jest tajemnicą, że niestety jesteśmy karmieni, faszerowani wręcz żywnością, która jest no przedawkowana nawozami, Roundupem i tak dalej, i tak dalej. I jakoś Ministerstwo Rolnictwa i tak dalej nie może sobie z tym poradzić. Przewspaniały, świętej pamięci już pan profesor Jan Szyszko, który no niestety musiał odejść z urzędu z pewnych względów na rozkaz pewnego premiera europejskiego, może tak powiem, który opuścił ten padł i bronił nas.
Panie Jarosławie, gdyby do medycyny...
Tak. I już teraz i przechodzę do głównego tematu. Uniwersytet Medyczny, prawda? Mamy również inny. Chciałbym zapytać, w kontekście właśnie wypowiedzi wczorajszych aktualności dnia szanownego doktora inżyniera Bogdana Siedlera, ile patentów w ogóle opublikował tenże uniwersytet i wszystkie inne w Polsce, uniwersytety medyczne i tak dalej, tak. Głównie chodzi o patenty, o to, jak nauka pracuje na dobro wspólne, tak? Poza tym, co panowie sądzą na temat niedawno powstałego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców w kontekście COVID-a, szczepionek i tak dalej, i tak dalej? No i również jest coś takiego, w mediach niezależnych, bo oczywiście jesteśmy świadomi, szukamy, wiemy. Trzecie pytanie, ogólnopolska debata dotycząca pandemii, szczepionek, jakoś nie może się przebić, żeby została ogłoszona, żeby można było za, a nawet przeciw, wszystkie aspekty, argumenty, czy jest to dobre, bo wiemy, że szczepionki są niewłaściwe, bo to nie jest szczepionka, to jest produkt technologiczny, niezbadany, niesprawdzona. Co panowie goście sądzą o tym wszystkim, bo jesteśmy na rozdrożu, prawda? Tu politycy, tu medycyna, tu Big Pharma, a wiadomo, cui bono, tak? Kto najwięcej skorzystał? No niestety. No i może niebawem ukaże się szczepionka przeciw śmierci i dopiero będzie geszep do zrobienia. W cudzysłowie oczywiście, prawda? Więc dbajmy o zdrowie, jedzmy zdrowio, świeże powietrze, słońce, witamina D, poziom witaminy D i tak dalej, jak najdalej od chemii, od różnych innych szczepionek i tak dalej.
Czyli pan Jerzy, pan zadał pytanie i już odpowiedział na nie. Dziękuję bardzo. Uśmiechamy się szczerze i panowie, który z panów pierwszy, pan rektor czy pan...
Ja muszę tutaj, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważny głos, no głos, na który trzeba zdecydowanie jasno i po to uczymy się no, całe życie i korzystamy ze zdobyczy nauki i pewnych faktów niezaprzeczalnych, że kwestia szczepień to nie jest debata, proszę pana, tylko to jest absolutnie konieczność, która i ludzi przed konsekwencjami tej pandemii. I tutaj postawy jakieś, my niestety ja jako rektor uczelni medycznej wspólnie z tym, co mówi Ministerstwo Zdrowia i wszyscy inni racjonalni przedstawiciele sektora zdrowotnego, nie możemy wchodzić w polemiki, które absolutnie są szkodliwe. Szczepienia są potrzebne, szczepienia są niezbędne i to jest sposób zabezpieczenia ludzi, populacji przed bardzo ciężkimi konsekwencjami tego, co się dzieje. I tyle. Ja nic nie będę więcej, bo tutaj kwestia dyskusji na temat prawodawstwa związane z funkcjonowaniem dużych koncernów farmakologicznych, to jest zupełnie inny temat do dyskusji. Zdrowa żywność to jest oczywiste, że powinna być stosowana i w jak najlepszej formie. Natomiast my musimy korzystać racjonalnie z tego, co wiemy i co możemy zaproponować naszym pacjentom, a szczepienia są absolutnie podstawą do walki z pandemią.
Panie profesorze, panie rektorze, a jeszcze kwestia no, pewnych osiągnięć, tak? Bo czy myśl...
Ja myślę, oczywiście każdy z naszych uczelni ma medycznych i w zakresie i farmacji i pewnych osiągnięć w medycynie ma swoje, mamy patenty, każda z uczelni naszych medycznych ma patenty. Oczywiście jest kategoria no, lepszej, nazwijmy to, przestrzeni takich zdobyczych nauki, które no, związane są z wybitnymi placówkami na świecie, które mają większe osiągnięcia, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast staramy się robić w miarę naszych możliwości, w miarę środków, które posiadamy i to, co do nas należy. No, w wielu dyscyplinach nie jesteśmy liderami światowymi. No, jednak jest jeszcze dalej dominacja, szczególnie Stanów Zjednoczonych, bardzo dużych instytutów medycznych i z tego sobie zdajemy sprawę. Natomiast poszukiwania nowych metod leczenia nie jest nam obce w ramach takich możliwości, jakie mamy, no powiedzmy sobie szczerze. Natomiast ja jeszcze raz kategorycznie apeluję do wszystkich, którzy mają racjonalne podejście do życia, żeby jednak przestrzegać pewnych, bo szanowni państwo, myśmy zrobili ogromnie ciężko pracę tutaj pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia, żeby i zabezpieczyć za pomocą pewnych metod dyscyplinujących, izolacji, noszenia środków ochronnych, działalności organizacyjnej. Ponieśliśmy ogromne koszty. Natomiast jestem troszeczkę zdenerwowany tą próbą takiej manipulacji odnośnie szczepień. Myśmy zaszczepili prawie wszystkich studentów, zaszczepiliśmy pracowników, bardzo dużo naszych pacjentów i dzięki temu czujemy się o niebo bezpieczniejsi. No własne oczy to widziałem i wiem. No. To jest nasza wiedza wynikająca z codziennej praktyki.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczepnica.
Teraz i zawsze.
Tomasz z Warszawy. Ja mam taką trochę niezręczność, kiedy panowie operują pojęciem takim medycyna cyfrowa. Ja rozumiem diagnostyka cyfrowa, czyli tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, to są metody, prawda, diagnostyczne jakieś wykorzystują.
Przepraszam, jakoś to chcieliśmy, panie Tomaszu, nazwać. Tak? No tak krótko, żeby też było.
Ale powiem dlaczego. Mhm. Dlaczego się niepokoję? Bo Alfie Brown w Wielkiej Brytanii miał bardzo dokładnie wszystko zdiagnozowane. Prawda, to była medycyna cyfrowa. A jednak lekarze doszli do wniosku, że rodzice nie mają prawa do innego szpitala tego chłopca oddać, prawda? No bo medycyna cyfrowa wszystko dokładnie zmierzyła i nie ma żadnego szans na jego wyleczenie. Chodzi mi o coś takiego. Uważam, że ważniejsze jest raczej stosowanie terminu, czy stosujemy, czy medycyna, ogólnie medycyna. Natomiast medycyna cyfrowa sugeruje, że my jakby dystansujemy się od tego, co było dotychczas, czyli od przysięgi Hipokratesa na przykład, że w medycynie cyfrowej będzie można odejść od przysięgi Hipokratesa i zastąpić ją kryterium, prawda, bardzo dokładnych cyfrowych zdjęć diagnostycznych, które wyznaczają całkowicie już dalej proces leczenia i zamykają drogę w sytuacji, kiedy te dane cyfrowe mówią, że jest już nie ma żadnych szans. Więc moje pytanie jest takie do panów. Skąd, czy panowie źródła określają, kto po raz pierwszy użył tego terminu medycyna cyfrowa? Czy to nie jest raczej po to, żeby zdyskredytować tą medycynę naturalną, właśnie o której przed chwilą pan powiedział, tą leki z Bożej apteki? Czy to jest, jakie są źródła? Kto pierwszy użył tego terminu medycyna cyfrowa? Dziękuję.
Dziękuję.
To ja może odpowiem. Oczywiście tutaj pan właściwie, że tak powiem, rozważa szczególnie stronę filozoficzną pochodzenia tego słowa, chociaż nikt nigdy z nas nie powiedział, że na podstawie zdjęcia będziemy tylko i wyłącznie, szczególnie bez udziału lekarza, decydować o jakiejś formie leczenia. Nam przyświeca właśnie wyselekcjonowanie możliwie wczesne osób zagrożonych chorobami i przekazanie tych osób lekarzom do właściwej diagnostyki. Oczywiście to nie, tam będzie, tam jest personel, który, tak jak mówiłem o tym grancie norweskim, my robimy te badania w praktyce lekarza rodzinnego, czyli pacjent jest w otoczeniu personelu. Personel jest odpowiedzialny, jest odpowiednio wyszkolony i te zdjęcia tylko pomagają, jeśli chodzi o, że tak powiem, wczesną diagnostykę i badania przesiewowe w celu wychwycenia możliwie najwcześniejszych stadiów choroby. Oczywiście medycyna cyfrowa, takie terminy powstają na styku technologii. Jest to również język informatyków, którzy w tej chwili nierozerwalnie muszą współpracować z nami, lekarzami. I nigdy też nie ma założenia, że tego typu wczesna diagnostyka wyprze uznane modele w medycynie właśnie naturalnej, w profilaktyce i we właściwym odżywianiu i stylu życia, a wręcz tego typu postępowanie diagnostyczne ma tylko pomóc również nie tylko w wczesnym leczeniu, ale też w uświadomianiu, bo tak jak pan rektor wcześniej mówił, my tworzymy pojęcie smart villages, gdzie tam są informacje dotyczące kultury. Także nie, to są niejako, to jest nowe podejście do komunikacji z naszymi pacjentami.
Dziękuję. Pan rektor?
Ja tutaj raczej uspokoił
pana, że ja nawet nie jestem pewny, czy precyzyjne pojęcie medycyny cyfrowej, cyfryzacji w medycynie, zastosowania technologii do przetwarzania danych, zastosowania sztucznej inteligencji do jej analizy, ale to nie jest alternatywa do medycyny tradycyjnej. Czy powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko...
Czy może, że zaprzestaniecie stosowania przysięgi Hipokratesa?
Nie, broń Boże, tu nie ma żadnego konfliktu. Proszę się nie martwić, że my wejdziemy w jakiś obszar cybernetyki, zapominając o ludziach, prawda, i o wymiarze ludzkim medycyny. Nic takiego nie nastąpi. Nie chcemy tutaj za pomocą tylko wysokich technologii zastąpić roli człowieka w diagnostyce. Ja uważam, że ten element nauczania klinicznego jest dalej niezwykle ważne. Możemy się masę dowiedzieć na podstawie wywiadu z pacjentem, dokładnego badania i zrozumienia pewnych procesów. Kontakt z ludźmi jest niezbędny. To nie jest żadna alternatywa w celu odsuwania tego, co się nauczyliśmy. To, co zresztą pan słusznie zauważył, medycyna tradycyjna. Ja jestem z wielopokoleniowej rodziny lekarskiej i mam w świadomości, że czasami sposób diagnostyki jest tradycyjny, jest konieczny w właściwej diagnostyce i leczeniu.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Małgorzata z Kielc.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
Mam takie pytanie, że odnośnie plamki żółtej. Wyczytałam, że jest możliwość wyleczenia plamki żółtej lub zatrzymania jej degradacji laserem 2, bodajże 2RT. Że to jest taki strzał w tą plamkę. Czy jest i tylko dotyczy to postaci suchej, już mokrej to podobno nie. Czy to w ogóle jest sensowne, wykonanie takiego zabiegu?
Tak, jest taka technologia wykorzystywana w wielu ośrodkach. Musi być stosowana z doświadczeniem przez doświadczony personel i w bardzo, że tak powiem, pewnych wskazaniach klinicznych jest stosowana. Ja tu mogę tylko potwierdzić, że ta technologia wciąż się rozwija i niejako przede wszystkim wymaga od lekarza, który stosuje tą technologię, dużego doświadczenia w kwalifikacji pacjentów.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Moje nazwisko Hanna z Warszawy. Ja mam do panów profesorów, witam oczywiście serdecznie ojca Grzegorza i panów profesorów. I chciałam w kontekście tego, co był do wypowiedzi poprzedniego słuchacza, przedostatniego, chciałam przytoczyć taką informację, która była podana w programie Fascynujący Świat Superinteligencja. To było na programie pierwszym Telewizji Polskiej 8 maja. I między innymi padła taka informacja między różnymi innymi, że jeden z pozytywów, jaki był wymieniony właśnie zastosowania sztucznej inteligencji, to jest to możliwość zastosowania przenośnych urządzeń sztucznej inteligencji, które za pomocą sensorów badają stan naszego zdrowia i z tą diagnozą idziemy jest to powiedzmy wizja niedalekiej przyszłości. Idziemy do nowoczesnej apteki kompatybilnej z tymi urządzeniami, w której otrzymujemy leki skompletowane indywidualnie dla nas, bez potrzeby kontaktu z lekarzem. Więc między innymi, poza innymi dosyć takimi brzmiącymi, bardzo powiedziałabym przerażającymi informacjami, które tam były, między innymi padła taka informacja. Więc z tego by wynikało, że wyeliminowanie, że tak powiem, lekarza z z procesu leczenia pacjenta jest jakąś wizją niedalekiej przyszłości w kontekście tego, powiedzmy, co tam padło. Także chciałabym zapytać, czy panowie profesorowie słyszeli na przykład o takiej wizji niedalekiej, powiedzmy, przyszłej medycyny z zastosowaniem sztucznej inteligencji i no, bo dla mnie to jest na przykład taka informacja, która pobrzmiewa bardzo groźnie i tragicznie, bo wyeliminowanie lekarza i, prawda, z procesu leczenia pacjenta, diagnozowania i leczenia i właśnie no, odbywanie się leczenia za pomocą właśnie tej nowoczesnej technologii, no jest jakby, bo to był to program taki jakby naukowy, no jest to wizja niedalekiej przyszłości. Także dziękuję bardzo i jestem ciekawa, czy panowie profesorowie słyszeli o tym właśnie i jakiś komentarz do tego. Także dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Który z panów pierwszy? Pan rektor czy prorektor?
Ja może spróbuję.
Pan rektor.
To jest niezwykle trudny temat. Ja powiem w ten sposób. W oparciu o wiedzę, którą posiadam na temat leczenia chorób, byłem uczony w wielu instytucjach, też również w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, innych. Jesteśmy jeszcze daleko od takich rozwiązań, o których nasza droga słuchaczka mówiła. Istnieje coś takiego jak indywidualny profil chorobowy każdego pacjenta, bardzo osobniczo zmienny. To nawet jedna choroba nie jest powtarzalna, także bardzo trudno ją zidentyfikować. W przeniesieniu na powiedzmy takie już bezpośrednie zasady leczenia, no w Stanach Zjednoczonych od dawna było takie marzenie o stworzeniu substancji, tu pills mówili, czyli coś takiego, co w jednej tabletce spowoduje możliwość zgromadzenia wszystkiego, co jest potrzeba do leczenia wszystkich chorób. No, żeby uprościć, prawda, proces, żeby ułatwić pacjentom, no, między innymi konieczność wielokrotnego spożywania leków. No i niestety to nie jest takie proste. No, nawet jak złożymy lek, w którym jest lek obniżający ciśnienie, obniżający poziom cholesterolu, coś, co jeszcze reguluje cukrzycę, one mogą działać no, z pewnymi skutkami również takiej interakcji między tymi substancjami, to jest po pierwsze. Po drugie, oczywiście no, obszar badania sztucznej inteligencji i przekładania na pewnych procesów metabolicznych na formy modelowania jest coraz bardziej zaawansowany, ale bardzo, bardzo daleko nam do aż takich osiągnięć. Ja myślę, to pokazuje między innymi to, co się dzieje w transplantologii. Niestety tworzenie nowych, sztucznych narządów ze względu na trudności pokonania no, tej całej geometrii i metabolizmu i działania organizmu ludzkiego jest niezwykle trudne i bardzo dalekie od... Moi pacjenci też czasami mnie pytają, kiedy będziemy mieli dostęp do nieprzeszczepionych nerek od innych ludzi, tylko wytworzonych. Niezwykle, niezwykle daleki proces. Proszę się nie martwić. Sztuczna inteligencja ma to do siebie, że też może narzucić pewne formy. No, no, znamy takie filmy, które mamy w głowie, między innymi Terminator i inne, a my jesteśmy ludźmi też o jakimś, wydaje mi się, w procesie myślenia z ludźmi wierzącymi, to ostrożnie z tą sztuczną inteligencją i penetracją w...
Tak, dziękuję. Dziękuję. Pan profesor Rejdak, panie profesorze, mówiliśmy o tym pilotażu badań z roku uczniów i tutaj no, cytowałem ministra, też pan zresztą też nie jeden raz o tym mówił, wykorzystanie tych algorytmów sztucznej inteligencji, które będą robiły pewnego rodzaju prediagnostykę u dzieci, jakąś pomagają w tych analizach. Jak to wygląda? Czy te możliwości mogą wyłączyć lekarza z jego misji i pracy i zadań?
Wręcz przeciwnie. Te technologie mają przybliżyć pacjenta do lekarza. I to właśnie po to są stosowane, żeby po pierwsze ten kontakt, bo my w tej chwili, tak jak odbywaliśmy już rozmowy w tym gronie na temat idei, to chodzi o to, że w tej chwili jest pacjent bardzo daleko od lekarza, bo jest często w małej miejscowości. Jego w ogóle droga do specjalisty to najpierw czeka w kolejce do lekarza rodzinnego, potem czeka w kolejce do specjalisty. Jest to droga bardzo daleka. I poza tym często pacjenci zdrowi stoją w tej samej kolejce z chorymi. Przez to ten czas drogocenny bardzo upływa długo, jest długi czas oczekiwania i przez to tracimy właśnie szansę na wspomnianą już profilaktykę czy szansę na wczesną diagnostykę. Pacjent trafia do lekarza za późno. Natomiast te technologie, o których my mówimy, mają wyselekcjonować w sposób całkowicie kontrolowalny przez personel medyczny pacjenta z objawami i niejako przesłać go w trybie pilnym do leczenia w specjalistycznym ośrodku, gdzie spotka cały zespół lekarzy, którzy będą mogli mu pomóc.
Dziękuję bardzo. Radio Maria, bardzo proszę.
Już mogę mówić?
Już może pani tak? mówić, tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Olsztyna. Ja wracam do tematu jeszcze z dziedziny okulistyki. Mam na podstawie OCT stwierdzone błony nasiadkówkowe na obydwu oczach. Jestem pod kontrolą lekarzy i kliniki jednej warszawskiej i lekarze twierdzą, że jest zdjęcie tych błon jest bardzo ryzykowne i właściwie jest grozi wręcz przy nieudanym zabiegu ślepotą. Ja się nie decyduję w związku z tym na ten zabieg i chciałabym się upewnić u panów profesorów, czy rzeczywiście przy tym schorzeniu nie ma szans na lepsze widzenie.
Dziękuję.
To jest bardzo szerokie zagadnienie. Błony nasiadkówkowe leczy się tylko i wyłącznie operacyjnie. Natomiast ważny jest też stan siatkówki, które one pokrywają. Bywa, że tam jest pod spodem obrzęk, jakaś cysta, jakieś przestrzenie, które są już tak ścieńczałe, że zdjęcie takiej błony spowoduje wtórnie, pooperacyjnie, na przykład wytworzenie się otworu w plamce lub innego rodzaju uszkodzenia. Dlatego ja nie mamy podstaw nie wierzyć temu, co mówią specjaliści i dlatego też, tak jak już dzisiaj rozmawialiśmy w programie telewizyjnym, można udać się po tak zwaną drugą opinię do innego specjalisty, który wypowie się bezpośrednio, ale to broń Boże, nie chciałbym dyskredytować opinii lekarzy, którzy panią się opiekują. I również, także mogę powiedzieć, że również takie sytuacje mogą się zdarzyć, tak jak tutaj w tym przypadku usłyszeliśmy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, ja jeszcze raz do panu profesorów z pytaniem, ponieważ mi się rozłączył telefon i nie usłyszałam odpowiedzi i było wyłączone radio. To znaczy, króciutko, z plamki żółte
I ten laser, tak?
Laser 2RT. Usłyszałam, no właśnie, czy w ogóle jeszcze pytanie dodatkowe, czy gdzieś w Polsce jest jakiś ośrodek, gdzie się by można było udać, gdzie są dobrzy specjaliści w tym zakresie, którzy by ocenili, czy w moim przypadku to 2RT można by było zastosować i, że tak powiem, zahamować tą degradację tych plamek żółtych. Ja jestem już po zaćmie i to jest coraz gorzej w leku w jednym z tych oczu, ale jeszcze nie ma postaci mokrej.
Powiem tak, to nie jest ogólnie przyjęta metoda. Nie wszystkie placówki wykorzystują ten laser. Wiem, że w Warszawie jest taki instytut, który zajmuje się taką terapią. No tyle mogę pani, że tak powiem, doradzić. Na pewno internet pomoże w dokładnym znalezieniu. Słowa klucze już w tej chwili podałem. Natomiast, no tak jak mówię, nie wszyscy lekarze, i ja na przykład jestem w tym gronie, sięgają po tą metodę. Trzeba porozmawiać ze specjalistą, który to proponuje, i no, przede wszystkim tutaj jest ważna kwalifikacja do tego zabiegu.
Tak, no, ale czy pan profesor się spotkał z tym, no bo po prostu nie ma później możliwości sprawdzić tego, czy to po prostu w jakiś sposób, no tam podają w Warszawie właśnie w jednej z tych klinik, że się cofa o 40% lub ewentualnie się zatrzymuje. No, nie ma możliwości.
Ktoś tak podaje, jeśli ktoś podaje takie informacje, to bierze za to odpowiedzialność i ja nie chciałbym tu opiniować po prostu.
Czyli jest jednak jakieś ryzyko, bo nikt nie pisze właśnie o tym, co jeżeli to się nie uda, czy to nie pogorszy jeszcze sytuacji, że tak powiem.
Też pytanie, kto to pisze?
No po prostu jeszcze to jest technologia, która dopiero wchodzi, no tak bym powiedział. Należy rozmawiać z lekarzem, który bezpośrednio stosuje tą technologię.
Tak można powiedzieć ogólnie przyjętej na ubezpieczenie, czy tylko to są prywatne wszystko kliniki.
Tak, to są zabiegi nieobjęte właśnie refundacją. Z tego co ja wiem.
No właśnie, że nie spotkałam nigdzie w Polsce żadnego szpitala czy kliniki państwowej, która by to wykonywała, no więc...
Jest wprowadzana ta terapia wciąż, tak jak mówię, no bezpośrednia rozmowa z tym lekarzem, który to wykonuje, jest niezbędna.
A jak się można w ogóle dostać do państwa w Lublinie, bo ja mam jeszcze inne problemy, mam błyski w tych oczach, tu w Kielcach mówią, że to tak, że trudno, mam łataną siatkówkę i coraz gorzej jest z tymi oczami, chciałabym, żeby ktoś mądry na to spojrzał. Jak ja mam się dostać do was?
Skierowanie od lekarza rodzinnego i proszę się do nas skierować, zadzwonić do sekretariatu, tak żeby cię pomagać.
Tak, a do sekretariatu jakich placów? Szpitala jakiegoś uniwersyteckiego w Lublinie?
Jest jedna klinika okulistyki w Lublinie. Także do tej kliniki proszę dzwonić.
Jedna klinika, a na której ulicy to ja wtedy sobie znajdę?
No to wszystko pani znajdzie. Chmielna 1.
Dobrze, dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo.
Do widzenia.
Bardzo dziękujemy. Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam prowadzących i księdza prowadzącego również. Ja dzwonię w takiej sprawie.
Pani ma na imię?
To znaczy nie pani, pan Seweryn.
Seweryn, o.
Ja dzwonię w takiej sprawie, bo mam też problemy z oczami. I chodzi o to, że tak na ogół to wszystko funkcjonuje, ale zdarza się, że po prostu są tak, że po prostu zaniki mam, tak, że po prostu no jakieś takie mi wchodzi od środka coś tak. No byłem u lekarza prowadzącego, to mnie kierował tam do okulisty, okulista mnie tam tłumaczył, no tam ogólnie, że tam trzeba okulary czy jakoś, ale ja tam w ogóle się staram tak, no normalnie, bez tych okularów, ale zdarza się, że po prostu takie jakieś mi wchodzi takie w oczy, że tak po prostu takie zaniki mam, takie od jak to mówić, siatkówki, czy jakoś tak mi po prostu zanik daje i po prostu tak niecałe tak 15 minut i później schodzi. I ja nie wiem, co to jest, że to jakieś, no nie wiem, jakieś taki wchodzi coś, czy coś w to oko, czy jak.
Mhm, dziękuję. Pani
na pewno trzeba również udać się do neurologa. To są objawy niespecyficzne, niekoniecznie tylko związane z samą gałką oczną. Także na pewno musimy mieć tutaj konsultację okulistyczną i neurologiczną. Dobrze by wykonać też badanie pola widzenia.
Aha, to w takiej znaczeniu. No dobrze, dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, mamy jeszcze kwadrans na rozmowę medycyna cyfrowa w dobie pandemii. To nasi goście, profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i profesor Robert Rejdak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż przysłuchuję się.
Pana imię?
Ryszard z Lubina.
Dziękuję.
Witam serdecznie, jeszcze raz pozdrawiam.
Dziękujemy.
Przysłuchuję się dyskusji i państwa słuchaczy. Mam taką skromną uwagę. Otóż służba zdrowia, o której tak często rozmawiacie, państwo, panowie, została skapitalizowana. Dotyczy to nie tylko polskiej służby zdrowia, ale dotyczy to również innych państw. Pacjent jako taki przestaje się liczyć. Liczą się jedynie zyski, jakie on przynosi. To jest bardzo przykre zjawisko, ale mamy z tym do czynienia również w przypadku pandemii, jak można określić w ogóle zjawisko wirusa COVID-19 jako pandemię. Skoro umierają osoby, czy które mają choroby współistniejące, gdzie nie tłumaczy się ludziom, czym jest tak naprawdę to schorzenie, w jaki sposób działa, jak się chronić, zabezpieczać. Namawia się nas wszystkich do szczepień. To jest bardzo przykre. Wszyscy wiemy, że może mogą być objawy grypy, które są często kwalifikowane jako objawy COVID-19, a grypa jest to zespół chorobowy, w którym atakuje nas około 300 różnych koronawirusów, między innymi COVID-19. To nazywamy to wtedy grypą. Tak, teraz to, co się dzieje, nie wiem, czy mnie słychać, halo?
Tak, słychać. Czyli dwa podjęte tematy. Może panowie, który, pan rektor czy pan prorektor?
Jeśli można, no, ja rozumiem kolejne uwagi dotyczące no, istoty pandemii, prawda, i namawiania do szczepień. Przy czym pana my nikogo nie namawiamy, tylko wskazujemy drogę właściwą związaną z wiedzą, przyjęto na całym świecie racjonalną wiedzę i tego, co mówimy z własnego doświadczenia. I tutaj to, no, nie będę dyskutował na ten temat, bo my nie możemy podejmować dyskusji, które szkodzą naszym pacjentom. A szczepienia służą pacjentom naszym. Kwestia, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości.
A kwestia tej kapitalizacji? No,
Natomiast z kapitalizacją, czy ja wiem, oczywiście na całym świecie mam doświadczenie z wieloletniej pracy w Stanach Zjednoczonych, Niemczech. I to w latach, gdzie jakość służby zdrowia była niepowodowalnie jeszcze wyższa. To były lata 90. Natomiast ja powiem tak, oczywiście nie wszystko jest tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, ale mi się wydaje jednak, że mimo tych wszystkich trudności i problemów i w sensie organizacyjnym, i w sensie dostępu do opieki zdrowotnej, to polski pacjent wcale nie ma tak źle, to jest moje zdanie. Czy my jesteśmy tylko kapitalistami jako służba zdrowia, to też co do tego mam duże wątpliwości. Chciałem również przypomnieć o bardzo ciężkiej pracy, które nasze zespoły medyczne wykonały z niemałymi problemami w naszym środowisku. Myśmy byli też zakażeni, chorzy. I mimo wszystko nie odeszliśmy od naszych pacjentów i proszę też o tym pamiętać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie.
Dobry wieczór.
Ostatnia wypowiedź pani, jest dla mnie...
Pani ma na imię?
Mam na imię Emilia.
Dziękuję.
Ostatnia wypowiedź jest dla mnie tak drastycznie przykra i tak w ogóle niezrozumiała. Nie wiem, wydaje mi się, że bardzo duże grono osób, słuchaczy, było w szpitalu i bardzo dużo osób miało tam ratowane życie. Nie tylko z powodu COVID-a, ale z powodu udarów, zawałów, mieli operacje, nowotwory. I proszę Państwa, no wydaje mi się, że przecież to wszystko było po pierwsze pokrywane ze składek, tak, zdrowotnych. A po drugie, wielkie grono osób na to pracowało i w dzień, i w nocy, o każdej porze dnia i nocy. Dlatego bardzo nie rozumiem takich wypowiedzi, że może nie tyle, że służba, a ochrona zdrowia jest w tym kraju skapitalizowana. To są według mnie bardzo krzywdzące słowa i jestem zdziwiona, że w takim gronie osób, które słuchają tutaj tego radia, takie słowa padają.
Ja myślę, że dzięki temu mogą paść też takie słowa, które pani wypowiada, bo my jakby przemawiamy do siebie, my uczymy się rozumieć to, co się dzieje wokół nas, dajemy argumenty, nie na siłę, tylko pani też podnosi właśnie te konkretne argumenty, które ktoś, kto widzi to zupełnie inaczej, pytanie, dlaczego tak sprawę stawia, albo tak do niej podchodzi, prawda? Czy szukamy rozwiązania, czy szukamy zaczepki? Czasem może tak też jest. Dlatego dobrze, że pani się też odzywa i mówi, poddaje pewne argumenty i poddaje pewną też może i krytykę.
Dodam, że myślę, że najrozsądniejszym wyjściem z tej sytuacji, którą teraz mamy, są szczepienia. Też uważam, że jakieś takie głosy, które zastanawiają się nad tym, że okej, była jedna dawka, była druga dawka, ewentualnie jedna dawka w przypadku na przykład Johnsona, a będą kolejne, one są dla mnie też niezrozumiałe, no bo jednak na grypę szczepimy się co roku i tutaj nikt się nad tym nie zastanawia, bo wiadomo, że wirus grypy mutuje i co roku grupa ekspertów zasiada nad tym tematem, zastanawia się i układają po prostu jakby nowe szczepienie, tak? To jest całkowicie normalna sytuacja.
Są też tacy, którzy nie szczepią. Są też tacy, którzy nie szczepią na grypę, nie zaszczepili się nigdy, chociażby tak, prawda? I też jakoś tam funkcjonują, mają jakąś odporność.
Są też tacy, którzy się nie szczepią na wiele innych chorób i potem na nie chorują. Ale dzięki temu, że jest rzesza osób, które się szczepią, to na przykład mamy eradykację wielu chorób. I to jest według mnie bardzo słuszne i uważam, że dla własnego zdrowia, a również dla takiego szacunku i kultury według mnie nawet osobistej, po pierwsze powinniśmy się szczepić, a po drugie nosić maseczki w miejscach publicznych, bo dla mnie to jest wyraz kultury osobistej, bo mimo poglądów i mimo moich niedogodności, na przykład w sklepie, ja zakładam maskę, bo wiem, że ktoś obok mnie może nie mógł być zaszczepiony albo jest słabszym, ma słabszy organizm niż ja i myślę, że to jest jak najlepsze po prostu działanie dla dobra drugiej osoby, tak? Żeby po prostu chronić ją. Tyle.
Dziękuję, pani Emilio.
Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Panowie, mamy ostatni może głos. Spróbujmy podsumować to dzisiejsze spotkanie.
Jeżeli można,
pan rektor.
Kontakt bezpośredni ze słuchaczami Radia Maryja. Bardzo nam daje to dużo informacji, również tego, co zresztą ojciec Grzegorz bardzo trafnie podkreślił, umiejętności, bo tylko rozmowa i komunikacja między ludźmi daje niesamowicie dużo informacji i ważnych takich podstaw do określonych działań. Ja bardzo jestem zbudowany tym ostatnim głosem pani Emilii, bardzo racjonalnym. Chciałem też powiedzieć, że my problemy ze szczepieniami odnośnie COVID-19 wynikają również z uczenia się i niewiedzy co do elementów i sposobu dawkowania, prawda, i przewidzenia tego, czy z kolei trzecia dawka będzie potrzebna i jednak w medycynie powiedzmy taki czas stosowania nawet szczepionek w okresie niespełna półtora roku nie daje wszystkich informacji, które są potrzebne do pewnej wiedzy na temat skuteczności leków. Natomiast bardzo ważna rzecz z pewnej dyscypliny to, że myśmy w Polsce nawet tej komunistycznej szczepili się regularnie, dało masę pozytywnych rzeczy, jeśli chodzi o zmniejszenie zachorowań na różne choroby. Tak samo głęboka diagnostyka i mój świętej pamięci ojciec, który po powrocie z Syberii zachorował na gruźlicę i był jednym z osób, które leczyły potem ftyzjatra. Ludzie na gruźlicę zrobili też ogromną pracę, żeby znaleźć, zidentyfikować te osoby, w odpowiedni sposób je leczyć, stworzyć możliwości opieki ambulatoryjnej. I my też jesteśmy w trakcie tworzenia pewnych, nazwijmy to, możliwości zaopiekowania się również ludźmi poszkodowanymi z powodu pandemii. I tym będziemy się zajmować, temu będzie służyć między innymi te zastosowanie wszelkich narzędzi też z zakresu technologii, które pomogą nam w tym, to co z kolegą tutaj mówiliśmy. Bardzo głęboko się kłaniam wszystkim słuchaczom i myślę, że te nasze kontakty z pacjentami też są jak najbardziej ważne i będziemy wszystko robić, żeby były dalej bezpośrednio, a nie tylko drogą telemedycyny.
Dziękuję. To był głos pana profesora Wojciecha Załuski, rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szczęść Boże. I jeszcze pan prorektor, pan profesor Robert Rejtak.
Ja chciałbym podziękować za zaproszenie. Jestem wyrazicielem tych samych twierdzeń i przekonania, które pan rektor przedstawił. Zresztą jestem studentem zarówno pana rektora, jak i pana profesora Stanisława Załuski, świętej pamięci ojca pana rektora. Także to jest taka wielopokoleniowa szkoła lubelskiej medycyny, która przede wszystkim holistycznie podchodzi do pacjenta, która rzeczywiście każe przede wszystkim stawiać na kontakt pacjent-lekarz. Natomiast te nowe technologie mają posłużyć, tak jak już dzisiaj wielokrotnie podkreślaliśmy,
wczesnej diagnostyce i terapii. Jednocześnie bardzo dziękuję za te dyskusje, które w takim trudnym czasie jak pandemia i właśnie tak newralgiczne tematy, które dzisiaj były podejmowane i mogliśmy na forum również dyskutować na ten temat, tak właśnie jak szczepić się, oczywiście szczepić i jeszcze raz szczepić. My też jako lekarze no, z pierwszej linii obserwowaliśmy te fale i przed szczepionkami, jak wyglądała zachorowalność, śmiertelność. W tej chwili w naszym gronie nikt nie choruje, mimo że operujemy, pracujemy z pacjentem. W zasadzie to są tak liczne kontakty, także jakby szczepionki nie działały, to byłoby to zupełnie inaczej. To by wyglądało. W tej chwili mamy stabilną, kontrolowaną całkowicie sytuację w szpitalach. Także jeszcze raz bardzo głęboko się kłaniam i dziękuję. Bóg zapłać za możliwość dzisiejszych rozmów i spotkania.
Bardzo dziękuję. Profesor Robert Rejdak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji, Uniwersytet Mikołaja, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję panowie. Medycyna cyfrowa w dobie pandemii to temat naszych rozmów niedokończonych, które dobiegły końca. Dziękuję państwu za zainteresowanie. Dziękujemy za telefony.